Szczęść Boże, Jego Ekscelencja.
Szczęść Boże, witam Pana.
Ekscelencja był w różnych krajach. To które obchody Święta Bożego Ciała najbardziej przypadają Jego Ekscelencji do gustu?
Obchody zasadniczo Bożego Ciała to w Polsce są tak obchodzone uroczyście. Wychodzi procesja na ulicę, procesja idzie z Chrystusem Eucharystycznym po ulicach naszych miast czy wsi. Natomiast w innych krajach to raczej procesji nie ma. We Włoszech wprowadził procesję Jan Paweł II i od tego czasu procesja jest kontynuowana. Ona jest też oczywiście uroczysta, ale Włosi to tak czasami mówią, że to jest wymysł Polski, te procesje. Chociaż to nie jest prawda. Oczywiście procesje były i w średniowieczu, było dużo procesji i też procesje Bożego Ciała były na początku w innych krajach. No ale ten kult właśnie i sposób wyrażania pobożności poprzez procesję i kult Eucharystii jakoś tak zniknął z krajobrazu krajów europejskich, zwłaszcza Europy Zachodniej. Natomiast w Polsce to się zachowało, jak wiemy, nawet w czasach PRL-u był to dzień wolny od pracy, więc ludzie mogli uczestniczyć. Oczywiście za odpowiednimi pozwoleniami też procesja mogła odbywać się na ulicach naszych miast. No i myślę, że ten nasz kult i nasza pobożność eucharystyczna przyczynia się również do tego, że też jest większe uczestnictwo ludzi w niedzielnej mszy świętej, czyli ci katolicy tak zwani praktykujący są bardziej wyraziści niż w innych krajach, zwłaszcza Europy Zachodniej, gdzie kościoły niestety coraz bardziej widzimy, że są puste.
W Portugalii nie było takich procesji?
No w Portugalii są procesje, tak samo i na Sycylii, są procesje we Włoszech, są procesje, ale niekoniecznie Bożego Ciała. To są procesje związane z Wielkim Tygodniem na przykład, czy ze świętem patronki, na przykład Matki Bożej, czy patrona jakiegoś świętego. Tak samo jest w Hiszpanii. W Hiszpanii też jest dużo procesji, ale niekoniecznie one są związane właśnie z kultem eucharystycznym. Są bardziej związane z kultem świętych, czy Matki Bożej. Wolność wyznania, wolność religii nie ogranicza się tak. I tutaj dam przykład może trochę Iranu, gdzie również pracowałem przez 3 lata. Tam bardziej mówiło się o wolności kultu, czyli właściwie wszelkie ceremonie religijne kościoła katolickiego czy innych chrześcijan mogły odbywać się na terenie kościoła bądź za pozwoleniem na terenie placu przynależącego, ogrodzonego do kościoła. Natomiast trudno było mówić o jakiejś manifestacji religijnej poza terytorium przynależnej do danego kościoła czy danej konfesji.
W Rosji, tam gdzie też Jego Ekscelencja był, to się w ten sposób rozbudowuje?
W Rosji są procesje eucharystyczne, procesja Bożego Ciała normalnie odbywa się ulicami miasta, tak mniej więcej wokół tego rejonu, gdzie znajduje się katedra. Są robione 4 ołtarze, więc jest procesja do 4 ołtarzy i nie tylko uczestniczą katolicy wierzący, ale także przychodzą ludzie niewierzący, nie tylko z ciekawości. Czasami, jak mi mówili ludzie, z którymi się spotykałem, chcieli posłuchać pieśni religijnych katolików, bo oni czasami mówią, że katolicyzm w Moskwie, nie Petersburg, ale w Moskwie jest takim folklorem trochę dla nich, ale takim folklorem, który przyciąga uwagę i ich interesuje i dlatego chętnie też uczestniczą również procesji eucharystycznej. Może to pierwszy krok do odnalezienia właśnie Pana Boga.
A na Czarnym Kontynencie również?
A na Czarnym Kontynencie to jest zupełnie inaczej. Tam religijność Afrykańczycy wyrażają całym ciałem, więc tańcem, śpiewem. Ekspresja jest czasami nie do opisania. No cóż, ja pracowałem, to była pierwsza moja misja dyplomatyczna. W 1997 roku wyjechałem do Mozambiku. To był kraj dosyć zraniony po wojnie domowej, 25 lat, która trwała tam. I ci ludzie widziałem, że właśnie w kulcie religijnym, w uczestnictwie w obrzędach religijnych, we mszy świętej, czy w procesjach, czy innej liturgii, oni odnajdowali spokój. I odnajdowali, ja myślę, że też taki sposób, żeby pojednać się z sąsiadami, z którymi no nie zawsze się układało, bo były czasy wojny, czasy trudne, więc to była szansa i oni tą szansę wykorzystali i myślę, że wykorzystują na pojednanie i jakieś wzajemne budowanie, wspólne budowanie państwa.
To 20 lat w tej służbie dyplomatycznej mija w tym roku, jubileusz swego rodzaju.
Tak, zgadza się. 20 lat jako współpracownik nuncjusza, dyplomata, ale na początku jako drugi sekretarz, pierwszy sekretarz czy radca nuncjatury. No a ten 20 rok właściwie kończę już jako nuncjusz, jakby to powiedział mój pewnie sekretarz, jako szef. Więc praca jest podobna i będzie podobna, ale odpowiedzialność zupełnie inna, bo wcześniej można było się, jak to mówią, za plecami szefa schować, kiedy były jakieś problemy do rozwiązania, czy powiedzieć, a to proszę pójść do nuncjusza, teraz będę ja musiał te problemy rozwiązywać, więc zupełnie inna relacja w stosunku do ludzi, do ich problemów.
A jakie są zadania nuncjusza?
Nuncjusz zostaje posłany przez Ojca Świętego, przez Stolicę Apostolską, jest ambasadorem, tak jak każdy ambasador. I takim zadaniem specjalnym, jak Ojciec Święty mówi, umacnianie braci w wierze. Czyli nuncjusz jest takim łącznikiem pomiędzy Stolicą Apostolską a Kościołem lokalnym. więc ma dbać o tą jedność kościołów lokalnych i jedność z Rzymem. Oprócz tego nuncjusz rozwija relacje dyplomatyczne z władzą miejscową, z innymi ambasadami, z innymi konfesjami, przecież w różnych krajach są różne konfesje, czy są kraje muzułmańskie, czy są konfesje różne chrześcijańskie. Sama Syria, nawet tych różnych rytów katolickich ma bardzo wiele, więc byłem tam też ponad 3 lata pracowałem, więc widziałem, jak przychodziły święta Wielki Tydzień, święta Wielkiej Nocy, to biegaliśmy tak w ciągu jednego wieczoru do wszystkich kościołów, żeby chociaż na chwilę uczestniczyć w liturgii, bo no, oni tego potrzebowali. Chcieli właśnie, żeby pokazał się nuncjusz, żeby pokazał się ktokolwiek z nuncjatury jako ten znak jedności ich z Rzymem.
Zwyczajowo też bywa, że nuncjusz jest również dziekanem korpusu dyplomatycznego.
To nie tyle zwyczajowo, co mówi się, że w krajach o tradycji katolickiej. To jest takie prawo niepisane, że nuncjusz jest dziekanem korpusu dyplomatycznego. Natomiast w krajach, gdzie katolicy nie są większością, wiadomo, że najstarszy stażem dyplomata jest wtedy dziekanem. Tak jest na przykład w Rosji, czy w innych krajach o tej tradycji niekatolickiej. W Afryce też jest chyba mało krajów, gdzie nuncjusz jest dziekanem. Trudno mi teraz wyliczyć, bo już dawno w Afryce nie byłem. Chętnie tam wracam, mówię, chętnie wracam. To doświadczenie z pierwszej placówki w Mozambiku odcisnęło dobre piętno. No i chętnie zmierzę się z problemami, które mnie czekają. Wszyscy mówią, że no nie będzie łatwo, ale właśnie po to jedziemy tam, że nie jest łatwo. Bo gdyby było łatwo, to po co tam jechać?
Ale jak się jest dziekanem korpusu, to się odpowiada nie tylko za relacje Watykanu z danym krajem, ale również za funkcjonowaniem, że tak powiem, dyplomacji w danym kraju.
To też nie tak, nie do końca, bo dziekan oczywiście reprezentuje cały korpus dyplomatyczny. Najczęściej jak są wizyty jakieś państwowe, przyjeżdża prezydent czy premier danego kraju, więc żeby nie zapraszać wszystkich, zapraszają dziekana jako przedstawiciela, znaczy władze państwowe, przedstawiciela korpusu dyplomatycznego i niektórych zaprzyjaźnionych z danym państwem, którego prezydent czy głowa państwa przyjeżdża na to spotkanie. Natomiast właściwie często dziekan reprezentuje interesy, przedstawia, może nie tyle reprezentuje, co przedstawia w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, gdy są jakieś problemy któregoś właśnie z ambasadorów czy którejś z placówki dyplomatycznej na terenie danego kraju, więc to się załatwia często przez dziekana. Dziekan później żegna też, jeżeli ambasador wyjeżdża, opuszcza, więc on organizuje, niekoniecznie sam, ale przy pomocy oczywiście innych ambasad organizuje przyjęcie pożegnalne, powinien wygłosić przynajmniej jakieś tam podziękowanie, mowę pożegnalną dla ambasadora. No to jest taka funkcja honorowa, ale ładna funkcja, chociaż zabiera dużo czasu, ale warto, dlatego że są kraje, w których ten dekanat jest jakoś tak słabo rozwinięty. Wtedy te relacje pomiędzy ambasadami są takie luźniejsze, nie ma tych więzi takich. Jeżeli jest dobry dziekan, to rzeczywiście ten korpus dyplomatyczny jest taki działający, jak to mówią, sprawnie i zgrany, jak to mówi młodzież, że są zgrani dyplomaci. A jak są zgrani dyplomaci, to dużo mogą zdziałać w danym kraju wspólnie.
A o nuncjuszu apostolskim w danym kraju mówi się też kadrowy, bo zbiera informacje o ewentualnych nominatach, przedstawia to w Rzymie, czyli ma wpływ na obsadę tego rodzaju stanowiska. To też ogromny obowiązek.
Oczywiście, nie chciałem o tym mówić na samym początku, ale to jest jedno z najważniejszych zadań nuncjusza, gdy chodzi o relacje z Kościołem katolickim, czyli przedstawianie kandydatów na przyszłych biskupów w danym kraju. I oczywiście później analiza, jeżeli tacy kandydaci zostają zaaprobowani, to później robi się cały proces informacyjny. Zadaniem nuncjusza właśnie jest doprowadzenie tego procesu do szczęśliwego końca, który kończy się oczywiście nominacją danego kandydata. Czasami kończy się tym, że no kandydat jeden czy drugi po prostu musi poczekać, bo jest lepszy od niego, wybiera się najlepszego i to jest zadanie nuncjusza. Właśnie ten proces informacyjny, żeby był przeprowadzony solidnie i żeby, no mówię, wybrać najlepszego z najlepszych, gdy chodzi o kandydata. Nie chodzi o jakieś rekomendacje, rekomendowanie, tylko chodzi o to, żeby uczciwie wybrać najlepszego, bo potem nuncjusz za to też odpowiada.
Świeci czasami.
Świeci oczami czasami, a czasami to po prostu spać nie może, bo nie jest pewny tego kandydata, bo różnie, zwłaszcza w niektórych krajach, gdzie jest mało kapłanów, taki wybór jest jakoś tam ograniczony. Zawsze ktoś tam ma pozytywne cechy, trochę negatywnych i wtedy właśnie nuncjusz się martwi, no będzie to dobry kandydat, czy nie, wstyd mi przyniesie, czy nie, a zwłaszcza dla kościoła, no bo to różnie może być, ale zasadniczo udaje się. Jeżeli to praca uczciwa, rzetelna, solidna, profesjonalna, to przynosi dobre owoce. Zdarzają się czasem, zresztą to wiemy, takie sytuacje, gdzie, jak to mówią, nie udało się, biskup jakoś nie był udany, ale to się zdarzają, to się wszędzie zdarza, jesteśmy tylko ludźmi.